Dogrywka. Dogrywka w Radiu Zielona Góra. Czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
No to zapraszam na koszykówkę i błyskawicznie o niej rozmawiamy. Dzisiaj byłem u Janusza Jasińskiego, właściciela Stelmetu NIBC Zielona Góra. On, tak mi wynikało z tej rozmowy i z tego, co zaszło po południu, jeszcze wtedy nie wiedział, że Jarosław Zyskowski jedzie do Niemiec. Wiedział już oczywiście o Joe Thomasonie, ale też widać było, że o Joe Thomasonie i jego kontrakcie w Izraelu dowiedział się klub z internetu z jednej strony, a z drugiej strony z tego, co wiem nieoficjalnie, to po tym, jak zaproponowano całemu składowi żeby został ten z zeszłego roku w Stelmecie na najbliższy sezon, no to Joe Thomason podał swoje oczekiwania i one były jednak wyższe od tego, co proponował Stelmet i już było wiadomo, że tutaj drogi się rozjadą obu stronom. No w każdym razie z Januszem Jasińskim odbyłem dzisiaj dość długą rozmowę, jakby na dwie części można ją podzielić. Jedna część to generalnie Polska Liga Koszykówki, to co się wydarzyło w ostatnim czasie, i druga część to Stelmet. I zapraszam was teraz na rozmowę o samym Stelmecie, w rozmowę całą z Januszem Jasińskim umieszczę w internecie po godzinie 20. Dzisiaj wieczorem będzie można jej posłuchać. Natomiast teraz o tym, co najbardziej interesuje kibiców Stelmetu, czyli co się dzieje właściwie w Stelmecie, czy coś nowego. Dwa tygodnie temu rozmawiałem z Januszem Jasińskim. Tam było mnóstwo niewiadomych. Mówił nam o tym, że nie wiadomo, jaki będzie budżet i to jest najważniejsza i najpoważniejsza sprawa na ten moment. Z tego powodu, że w zeszłym sezonie, jak wiecie, w tym szybciej zakończonym budżet zmniejszono 6 do 7 milionów. Ten budżet tak się mniej więcej zamknął pomiędzy 6 a 7 milionami. Teraz na pewno będzie jeszcze poważniejsze cięcie budżetu, no ale z drugiej strony, wiadomo, że jest to mniej pieniędzy na koszykarzy, na nowe kontrakty, ale z drugiej strony reputacja Stelmetu mocno się wzmocniła po tym minionym sezonie, no bo wiadomo, że wcześniej ta reputacja była trochę zniszczona w związku z tymi wszystkimi batami, długami, zaległościami, o których się mówiło w środowisku koszykarskim, nie tylko w Polsce, ale w Europie, ale Stelmet zaczął płacić na czas, to po pierwsze. Stelmet ściągnął świetnego trenera, którego chwalili wszyscy zawodnicy, Żana Tabaka. Stelmet świetnie wyparł lidze VTB. Stelmet chcą 3 puchary, bo i VTB, i Eurocup, i Basketball Champions League, i w związku z tym ta reputacja klubu, zespołu urosła. Jean Tabak został, znowu mamy grać w pucharach, jeszcze nie wiadomo w którym, więc niewykluczone, że mimo tego niższego budżetu znów uda się zbudować ekscytujący skład. Jak to w takim razie na ten moment wygląda, jeśli chodzi o Stelmet? Posłuchajcie, co na dziś mógł powiedzieć Janusz Jasiński o tym, co się w klubie dzieje. Oczywiście pewnie tam jakieś karty ma zakryte w dalszym ciągu, natomiast rozmawialiśmy i o tych właśnie kontraktach, i o budżecie, o burzy mózgów, która była w piątek w klubie z Żanem Tabakiem, z Madrytem połączył się Jasiński i wszyscy asystenci Żana Tabaka i rozmawiali już o tych nazwiskach, które są wytypowane, a tam jest lista około 20 nazwisk, które zostały, wśród których w tej chwili obracają się trenerzy Stelmetu, o których to zawodnikach mówią trenerzy Stelmetu. A więc jedziemy.
Wy macie przyspieszyć teraz, musicie przyspieszyć, każdy klub musi przyspieszyć, jeśli chodzi o budowanie składu. Takie dwie opinie w środowisku chodzą, jeżeli chodzi o budowanie składu w kontekście tego przyspieszenia ligi. Jedna opinia mówi tak, że to niedobrze, że liga przyspieszona, bo teraz trzeba będzie jakiś, że pierwsi na rynek wyjdą jacyś emeryci, ludzie, którzy odcinają kupony z niezłymi nazwiskami, ale już po szczycie kariery, i oni zostaną wypuszczeni pierwsi i trzeba będzie takich zatrudniać, a najlepsi będą czekali. A druga mówi, nie, i tak zawsze jest tylu zawodników, że da się wybrać dobrych, nawet mimo tego, że to tak szybko w tym sierpniu wystartujecie. Która według pana jest opinia bardziej słuszna?
Właśnie nie wiemy. Nie? Aha. Znaczy, to jest to, że obydwie mają swoje podstawy i obydwie da się udowodnić. Natomiast jak będzie? Powiem tylko tak. Też obawy mam, że jednak zawodnicy będą czekali. Ale znowu z drugiej strony, jak tak spojrzymy na te ruchy, które ostatnio chociaż były, chociażby to podpisanie wczorajsze Joe Thomasona czy Luda Hakansona, to znaczy, że oni akurat ani nie odcinają kuponów, ani nie są starzy, ani nie są kontuzjowani. Generalnie akurat mieszczą się w tym targecie, który chcielibyśmy mieć.
Tylko poszli do dobrych lig, a pytanie poszli to z Polską
do
ligą,
dobrych
tak?
lig i na następny awans, tak. No więc no my w związku z tym zdajemy sobie sprawę, że w związku z tym ciężko będzie utrzymać tych zawodników, których mamy, bo oni już właśnie chcą pójść na następny poziom. No ale znajdźmy takich Hakansonów, Thomasonów, Meyerów, Zyskowskich czy Ponitków, których dokładnie znaleźliśmy w zeszłym roku. Oczywiście można powiedzieć, że ich znaleźliśmy na końcu sezonu. Tak, tylko że tamten sezon był normalny, natomiast ten sezon jest nienormalny, więc nie wiemy. Jesteśmy po dosyć burzliwych rozmowach też z trenerem Tabakiem. On przyjął ode mnie te wszystkie informacje, bo w piątek rozmawialiśmy które liga określiła i tak dalej. Bardzo ucieszył się z tych 6 zawodników zagranicznych. Powiedziałem mu, że od początku może budować już skład w oparciu o to. No i cały czas mamy taką przynajmniej dzisiaj decyzję, że rozmawiamy w pierwszym momencie z polskimi zawodnikami. Tak? Czyli daliśmy ofertę do wszystkich zawodników obcokrajowych i polskich z tamtego sezonu na temat tego sezonu, czy chcieliby u nas być. Nie mamy żadnej na dzień dzisiejszy ostatecznej odpowiedzi. Pewne rozmowy trwają. Myślę, że obiecująco niektóre tematy wyglądają, ale powiem z mojego jakby osądu, to myślę, że jak 30% składu zostanie, to będzie dobrze. Tak? I to będzie się bardziej tyczyło raczej polskich zawodników niż obcokrajowców. Dlaczego tak myślę? Dlatego tak myślę, że my też nie wiemy, jaki mamy budżet. Więc my też celujemy raczej w mniejsze pieniądze niż większe.
Bo z tego, co wiem, to Joe Thomason odpowiedział na waszą ofertę, tylko chciał więcej pieniędzy.
Znaczy generalnie, no wie pan, no, to jest tak, to wiadomo, że jakbyśmy dali mu więcej pieniędzy, to było tego, myśmy mu dali tyle, co byliśmy w stanie. No i w związku z tym to było niesatysfakcjonujące, a znowu w drugiej, rozumiem, drużynie dostał to.
Ale to wy mówicie, przyjdźcie do nas za te same pieniądze, czy za niższe teraz proponujecie tym poprzednim, z poprzedniego sezonu zawodnikom?
To na pewno budżet będzie niższy niż ten z tego roku. Tak? To sobie zdajemy sprawę, że ciężko nam będzie zgromadzić te same środki, no więc raczej celujemy w obniżenie budżetu. Tak? Nie chcę teraz powiedzieć, na którym pozycji mniejsze, większe, bo też jest trochę zmiana strategii. Dlatego, że trener się mocno upiera dzisiaj przy pozycji numer 1. I odpuszczamy trochę pozycje wysokich zawodników, tak? Czyli on chce mieć jednak na jedynce, dwójce, tutaj na tych obwodowych mieć zawodnika, który będzie robił różnicę. Tak przynajmniej mamy w tych nazwiskach, które są przedstawione. Nazwiska już są, my z nimi rozmawiamy. W związku z tym, czy one będą, to nie wiem. Nawet jakbym powiedział, a nie pamiętam, to i tak o niczym to jeszcze nie świadczy. Natomiast na pewno bardzo ważna jest dzisiaj decyzja innych zawodników, czyli Polaków, czyli tu myślę przede wszystkim o Marcelu Ponitce i o Jarku Zyskowskim, no bo jeżeli nie oni, no to na ich miejsce są następni polscy zawodnicy, którzy chcą podpisać.
Okej, ale odpowiedź na moje pytanie jest taka, że proponujecie mniej niż w zeszłym sezonie?
Już, tak jak powiedziałem, nie można powiedzieć, że każdy z nich ma mniej, albo każdy ma z nich więcej. Generalnie suma jest mniejsza niż w zeszłym roku.
Wy mieliście, tak jak pan powiedział, w piątek spotkanie, burza mózgów, trenerzy, wszyscy. Czy macie już wytypowanych na jedynkę, tam nie wiem, 3, na 2, 4? To już są takie konkretne nazwiska, z którymi, jak pan mówi, no jednak rozmawiacie? To znaczy, czy to jest szeroka paleta i robicie rozeznanie, który jest szansa,
to, że... To, co trener na dzień dzisiejszy powiedział, to, że mamy rozmawiać i rozmawiamy z zawodnikami z poprzedniego sezonu, plus Polakami. Te wszystkie inne, plus z tymi naszymi zawodnikami polskimi. I Polakami dostępnymi na rynku. Natomiast co do zagranicznych zawodników, to jest tam u nich burza mózgów. I ja tak naprawdę się tym dzisiaj nie podniecam, bo myślę, że to trochę potrwa.
A ten zawodnik na jedynkę to polski czy zagraniczny, ten co
nie,
tego trener wybrał?
To mówimy o zagranicznym zawodniku. Nie? Mówimy o zagranicznym i dlatego ważna jest na przykład odpowiedź Marcela, co w takim razie pozycji numer 2 i Zyzia. Natomiast wiemy, że oni oczekiwania mają większe, natomiast no będą musieli podjąć decyzję. Myślę, że jest duża szansa, że ja osobiście uważam, że największe problemy będą z polskimi zawodnikami, a nie z zagranicznymi. Zagraniczni zawodnicy stoją już dzisiaj w blokach, tym bardziej, że są jeszcze 2 ważne argumenty. Pierwsza kwestia to znaczy nasza reputacja, albo 3 ważne argumenty. Nasza reputacja, która jest dużo lepsza niż w zeszłym roku, czyli to dobre przejście sezonu pod kątem finansowym i dobrego zakończenie jest bardzo dużym prognostykiem na przyszłość. Drugim elementem jest trener. Mhm. Bardzo ważny, bo jednak stałość trenera i kontynuacja ma bardzo duże znaczenie i wydaje mi się, że jeżeli któryś z zawodników będzie chciał kontynuować, to między innymi u nas ze względu na trenera. I trzeci element to jest to, że będziemy grali w europejskich pucharach. Tak? I to jest najtrudniejsze dzisiaj do powiedzenia, gdzie będziemy grali. Na stole mamy propozycje z tego, co zrozumiałem, z 3 pucharów, znaczy z 2 pucharów i z Ligi VTB. z trzech jakby miejsc. Natomiast Eurocup jest najpilniejszy, musimy rozstrzygać już, czyli udział w Eurolidze, więc będziemy musieli tam napisać jakąś konkretną odpowiedź.
Nie? Ale pan serca najbliżej, zostawiając konkret finansowy, tak? Bo wiadomo, że VTB jest najbardziej konkretna z tego, co pan mi ostatnio mówił, natomiast sercem to tak zaryzykuję, że pan przy Eurocupie by najbardziej był, bo jakoś tak ten Eurocup blisko Euroligi jeszcze.
Na pewno chcielibyśmy zagrać, tak rozmawialiśmy z trenerem, w Eurolidze. I na pewno, gdyby ten Eurocup był w normalnym sezonie, to byłby duże wyzwanie. Natomiast tak wyprzedzając trochę to, co myślę, jeżeli sytuacja w Europie będzie tak niestabilna, liga do ligi, to ten europejski puchar będzie najbardziej ryzykowny, znaczy wszystkie europejskie. To samo się tyczy BCL-u, tak? BCL dzisiaj się zastanawia, kiedy dokończyć tamten sezon. Aha. Teraz wyobraźmy sobie, że w tym BCL-u te drużyny jakim składem będą grały. Jeżeli to są Włosi, to nie mają drużyn. Jeżeli to są Hiszpanie, okej, mogą jeszcze grać, bo drużyny, wie pan, w Niemczech, we Francji i w Hiszpanii te drużyny stoją. One czekają na dogranie sezonu. Pytałem się, jak to wygląda. Na przykład we Francji to wszystkie kontrakty płacone są przez państwo. Nie? Czyli oni normalnie dostają pieniądze jak co miesiąc, bo dalej sezon trwa. Nie?
No dobra, to jak są ryzykowne, czyli VTB jednak?
Myślę, że VTB jest najstabilniejsza z punktu widzenia organizacyjnego, bo ona się musi odbyć. Natomiast znowu jest kwestia koronawirusa, tak?
Bo Rosja, dużo przypadków.
Rosja się może zamknąć.
No.
I VTB będzie VTB, ale bez naszego udziału, więc tak źle i tak niedobrze. Nie?
Ale jesteście przy czymś bliżej, czy...
Chyba, no nie można się zgłosić do wszystkich.
No do jednego pewnie można.
Bo tak niestety to jest.
Znaczy inaczej.
Z doświadczenia pamiętam, jak się zgłosiliśmy, pamiętam, do Eurocupu, a po wielkich naciskach pamiętamy ten rok, kiedy musieliśmy się wypisać. Aha. I pójść do... To mamy dosyć duży minus w Eurolidze, w Eurocupie. Nawet w pewnym momencie nam mówiono, że już nigdy więcej nas nie zaprosi.
Dlatego się zastanawiam, jak to się stało, że Eurocup się do zaprosił? Was zaprosił, bo przecież w zeszłym sezonie ta Arka złapała. Dlatego, że jesteście mistrzem Polski, tak?
Tak. Z takich zapisów, które ja jeszcze pamiętam, wydaje się, że nie zostały zmienione, to mistrzowi Polski przysługuje miejsce w Eurocupie.
No to co odpowiecie? Eurocupowi? Eurolidze właściwie, który prowadzi rozgrywki Eurocupu?
Tak jak dobre wychowanie, myślę, to trzeba odpowiedzieć najpierw im, a potem panu.
Okej, czyli 21 maja przyjść zapytać, tak?
No to chyba tak.
Okej, niech mi pan powie w ogóle o tym budżecie. Pan mówi, że nie wiadomo, jaki będzie.
Tak.
A cokolwiek nowego przeliczyliście? Bo rozumiem, że tamten budżet na ten sezon, który tak wcześniej się skończył, miał 6-7 milionów, tak? O ile dobrze pamiętam. Tak się skończyło. To tak. Po pierwsze i tak. Po drugie, te 30% chociaż macie sponsorów z zeszłego roku, bo tak pan mówił ostatnio w rozmowie, że 30-40% mogę powiedzieć, że mniej więcej zostanie, tak?
No tak, nie zmieniło się nic, nie odbyły się rozmowy ze sponsorami, też czekaliśmy na to, żeby konkretnie mieć co im odpowiedzieć. No, mi się wydaje, że najważniejsza dla mnie przynajmniej to będzie rozmowa z miastem, jak miasto się czuje, przede wszystkim finansowo.
A czuje się tak 150 milionów, chyba prezydent mówi, że będzie brakowało po tych wszystkich ruchach, które w tej chwili były, na przykład z podatków, tak, które mniej będą firmy wpłacały. Także to chyba najtrudniejsza rozmowa rzeczywiście.
Obawiam się, że nie będzie tak źle w przyszłym roku, nie? Bo ja bardziej się bałem, bo w ten rok, to wie pan, to są podatki z zeszłego roku. Bo tak naprawdę to tak jest, że PIT płacony teraz przez przedsiębiorców może on być odwleczony w czasie, ale jednak jest w wysokości bazy zeszłego roku, a tamten zeszły rok był bardzo dobry. 2019 dla przedsiębiorców i w związku z tym powodem. Więc wydaje mi się, że tu, natomiast jak zaplanować 2021 rok? I ja myślę, że my niestety jako dyscyplina jesteśmy pomiędzy dwoma latami, czyli coś zawsze dostawaliśmy na jesień, coś dostawaliśmy na wiosnę, więc tu jest to najtrudniejsze. Ja myślę tak, że dla zdrowotności naszej, czyli mieszkańców tego miasta, koszykówka, sport, w ogóle utrzymanie starego życia jest jednym z najważniejszych rzeczy. Także wydaje mi się, żebyśmy wytrzymali ten cały kryzys, tą zarazę i tak dalej, to musimy jednak mieć pewne rzeczy, które będą nas trzymały przy nadziei. Tak? Rozmawialiśmy nawet z trenerem Tabakiem, że w Hiszpanii się dzisiaj mówi o sporcie, a Hiszpanie, a Polska to są, jeżeli chodzi o zmęczenie narodu, to są dwa różne kraje, więc dla nich to jest nawet element budowania pewnej nadziei, tak? Że jeszcze będzie normalnie, jak to hasło. Więc wydaje mi się, że z tego punktu widzenia wszyscy razem powinniśmy zbudować drużynę i powinniśmy grać w koszykówkę. Nie dlatego, żeby marnować pieniądze, tylko tak naprawdę te pieniądze inwestujemy i w młodzież, i w ludzi, którzy pracują, i w tych, którzy jednak, nawet jak im się tam trochę w życiu popsuje, bo będzie bezrobotny, czy straci pracę, będzie zmieniał pracę, będzie tracił firmę, to jednak ta kontynuacja, to wiemy, że nawet w okresach powojennych zawsze to pierwsze, co odbudowali, to właśnie odbudowali taką społeczną działalność sportową, tak? Oczywiście, no, grali tam w dzielonych butach, ale jednak grali, nie? Że, gdzie było na pewno 2000 ważniejszych spraw do odbudowy.
A ten Jean Tabak i pan, i trenerzy, to jak tak się zbieracie, to jakimś optymizmem jednak buchacie, czy to jednak są troszeczkę nosy na kwintę i no, tu znak zapytania, tu znak zapytania, tu znak zapytania, ręce trochę opadają, dobra, robimy ten skład, ale jakaś tak cholera i tak nie wiadomo, co będzie, czy jednak między wami też, po tym jak patrzycie na to, co się na zewnątrz dzieje, jakoś tak widzicie jakieś światełko?
Na pewno trener ma inny punkt widzenia, bo przeszedł traumę, żona była w stanie krytycznym, 3 tygodnie pod respiratorem, w związku z tym to są rzeczy, które na pewno zostają na zawsze i on przeżył to, więc my tylko znamy to z opowieści, dlatego on wie, co to znaczy koronawirus i on zdaje sobie sprawę z tego, że może to wrócić w jakiejś postaci. I na pewno to będzie bardzo trudne. W związku z tym nie jest tym najbardziej optymistycznym elementem w naszym zespole, ale jest bardzo pragmatyczny i co mnie najbardziej cieszy, to ma dużo przyjaciół, którzy chcą mu pomóc też, nie? Bo to też jest ważne. Tak? Bo dzisiaj tak naprawdę w tym całym bałaganie też trzeba mieć znajomych, przyjaciół i żeby tę drużynę zbudować, którzy będą chcieli mu pomóc w jej zbudowaniu. To jest to. Myślę, że polski sztab jest trochę przestraszony. Boi się, czy będzie miał umowę na przyszły rok, dlatego dogadaliśmy się, żeby spokojnie już spali. Powiedzieliśmy, że niestety tu ich też dotknie ten element finansowy, cięć, więc przyjęli to. No. Próbowali, ale tutaj niestety nie było żadnej marży manewru, więc nie rozmawialiśmy o niczym. Natomiast myślę, że tak i trochę, no nie chcę powiedzieć jak zawsze, ale jednak ja jestem tym wulkanem pozytywnej energii i szczerze powiedziawszy myślę, miesiąc temu miałem inne zdanie dzisiaj, że w Polsce nie będzie źle.
A jak inne kluby? Niech pan powie, jak się spotkaliście, wprawdzie to Rada Nadzorcza, ale różne głosy, wiadomo, pan odbiera też z Polski, czy inni też pozytywnie są nastawieni, znaczy, czy raczej kiepsko?
Każdy ma inną sytuację, wszyscy mają problemy z podpisywaniem umów. Rozmawialiśmy tu z tymi największymi tuzami, którzy teoretycznie można powiedzieć, że mają tą ciepełkę, bo mają dużą firmę Skarbu Państwa i tak dalej. Tam też nie umowy są niepodpisane. To jest kwestia lata. Na pewno niektórzy się cieszą, bo mają kontynuację umowy, na przykład tak jak my mamy w Enei do końca roku, czyli już ten początek sezonu jakby mamy trochę zafiksowany. Na pewno niektóre miasta jasno określiły w pewnym momencie, że dadzą tyle i dadzą tyle w tym roku, ale nie mówi się jeszcze o przyszłym. Więc w związku z tym myślę, że ta sytuacja w każdym klubie jest dokładnie taka sama i to co mi się wydaje, że jeżeli daliśmy sobie radę w zeszłym roku i w poprzednich latach, gdzie było ekstremalnie nam ciężko zaplanować, to teraz mogę powiedzieć tak, że o ile jest nam ekstremalnie ciężko zaplanować, to innym też. I to jakby jest ta różnica, tak? Nie jesteśmy sami w tym, nazwijmy, ktoś to kiedyś powiedział, wirtualnym budżecie, tak? Takim budżecie, który, chyba to jest rzecz, która jest, oczywiście, on nie jest wirtualny, ale jednak nie jest dopięty, nie? Więc w związku z tym to trudno jest żyć i powiem panu szczerze z doświadczeń swoich życiowych, że są ludzie, którzy nie potrafią w takich warunkach funkcjonować, nie? Jakby pan nie wiedział, czy panu do 30 wystarczy. Nie? I jeden będzie żył i będzie dawał sobie radę i powie, 25 mu się zdarzy i przeżyje i się będzie śmiał, a ten drugi, pierwszego czy drugiego będzie miał taki stres, że nie będzie w stanie żyć i pracować. Nie? Więc w związku z tym no, to jest nasza karma niestety. Natomiast bardzo się cieszę, że mamy wokół siebie dobrych ludzi, sponsorów, ludzi, którzy nam pomagają. I to jest dzisiaj bardzo, bardzo ważna część tego biznesu, bo widzę, że to jest jednak wartość. Tak.
Choć część ma problemy i część, tak, części nie będzie z wami, tak?
Myślę, że niektórzy może na rok, może na pół roku, może na jakiś okres się zawieszą, natomiast no, dobre w tym złym też jest to, że w mojej branży akurat, w dziedzinie supermarketów, nie było jakiegoś strasznego tąpnięcia. Nie?
Tak mówi Jan Rzesiński, właściciel Stelmetu NIBC Zielona Góra. Zapraszam wieczorem na naszą stronę internetową www.rzg.pl. Tam druga, a właściwie pierwsza chronologicznie część całej naszej rozmowy, gdzie rozmawialiśmy o tym spotkaniu czwartkowym w Radzie Nadzorczej Polskiej Ligi Koszykówki. I tam szczerze mówi nam powie Jan Rzesiński o tym, jak ten sezon będzie skonstruowany. On tam mówi, że między innymi prawdopodobnie będzie więcej meczów na antenie Polsatów, w związku z tym, że to między innymi przez w jakimś sensie naciski telewizji, żeby jak najszybciej liga ruszała, no chce wymóc liga, żeby tych meczów na antenie było więcej. Być może, mówi Janusz Jesiński, uda się wszystkie mecze każdej kolejki również umieścić na antenie telewizyjnej. Ciekawą informację podaje też Kurier Lubelski, który pisze, że tydzień przed ligą będzie turniej towarzyski we Włocławku, a tam Stelmet, Start Lublin, Anwil Włocławek i Arka Gdynia, czyli no cała czołówka, śmietanka ekstraklasy z minionego krótszego sezonu. Jeszcze nie ma konkretów, jeśli chodzi o jakiś protokół sanitarny. Nie wiadomo, czy takowy protokół sanitarny, tak szczegółowy na przykład jak dla Żużla będzie, ale wiemy też, bo to mówi Marek Lembrych w tym wywiadzie dla Kuriera Lubelskiego, a Marek Lembrych to jest jeden z członków Rady Nadzorczej. W klubach będą testy na koronawirusa pokryte przez Polską Ligę Koszykówki. 20 osób z każdego klubu, czyli wszyscy zawodnicy, ci ludzie, którzy są przy zespole, zostaną przebadane i no to na pewno będzie miało duży wpływ na to, że ci ludzie będą mogli bezpiecznie, bez jakichś tam obaw grać. Oczywiście pewnie jeszcze będzie musiała być tak pełną gębą otwarta ta Polska Liga Koszykówki, choć jeżeli już ustalono ten kalendarz, no to wydaje mi się, że tutaj zgoda rządu na to będzie. Rząd najpierw zgodził się oczywiście na ekstraklasę piłki nożnej, potem na ekstraklasę żużla jednocześnie. W tym samym momencie żużel tam dokooptowany został pod piłkę nożną i tutaj wydaje się, że w związku też z poluzowywaniem wszystkich obostrzeń nie będzie problemu z koszykówką. A więc jeszcze raz, 26 sierpnia start sezonu, Superpuchar, Anwil Stelmet, nie wiadomo jeszcze gdzie, w jakimś mniejszym najprawdopodobniej ośrodku. W zeszłym roku to było Gniezno, w tym roku zobaczymy, co to będzie. 27 dzień sierpnia, początek ligi. Gdzie Stelmet zagra, w jakim pucharze europejskim, zobaczymy. Z tego wszystkiego, co mówił Janusz Jesiński, to chyba będzie to VTB, no ale to tylko moja intuicja. Natomiast jeżeli cały czas pada ten argument, że ta liga rosyjska jest najkonkretniejsza, że te pieniądze można tam po prostu zarobić, to jest chyba najbliższy kierunek, aczkolwiek poczekajmy na to, co nasza cała ekipa działaczowsko-trenerska wymyśli. To wszystko o koszykówce www.rzg.pl. Wieczorem, myślę, że po 21:00 cała rozmowa z Januszem Jasińskim. Spróbujemy się łączyć też z Jarosławem Zyskowskim. No a basket tutaj dzisiaj w dogrywce kończymy. Za chwileczkę Żużel.
Dogrywka. Po więcej sportu zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.